Będę mówił dziś o miłości. I nie będę kopiował naszego przyjaciela i gościa, który był wśród nas niedawno, Jeremiego. Bo Jeremy to Jeremy, a ja to ja. Każdy z nas jest inny. Ale od jakiegoś czasu myślę o miłości. O miłości. I dziś nazwałem te rozważania i to przesłanie hasłem potęga miłości. Moglibyśmy powiedzieć moc miłości. Albo miłość fundamentem naszego życia. Bo Biblia mówi tak wiele na temat miłości. Bo Biblia pokazuje nam, że miłość jest tak naprawdę wszystkim, czego Kościół potrzebuje. I miłość jest tym najmocniejszym mechanizmem, który funkcjonuje w Kościele i powoduje, że Kościół staje się żywym Bożym organizmem. Choć wiele rzeczy mamy i robimy, to tak jak za chwilę przeczytamy, miłość jest najważniejsza. Miłość jest najważniejsza. Miłość jest największa. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. A więc Kościół jakby rośnie, buduje się na tym fundamencie. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Jeśli nie ma wiary, jesteśmy pokonani. Jeśli nie mamy nadziei, jesteśmy bezsilni. Jeśli nie mamy miłości, nie mamy życia. Ale apostoł Paweł powiada, że co? Lecz z nich największa jest, powiedzcie razem, apostoł Paweł i Biblia mówi nam, że największa w Kościele, wśród chrześcijan jest miłość. Nie ma niczego większego, nie ma niczego wspanialszego. Apostoł Paweł bardzo rozpisywał się na temat miłości. On był wielkim charyzmatykiem, on modlił się w językach bardziej niż cały zbór w Koryncie. On był człowiekiem wiary, on miał zawsze nadzieję, on się nigdy nie poddawał. Ale apostoł Paweł mówi, że choćbym mówił tymi wszystkimi językami anielskimi, które aniołowie mają w niebie, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Paweł powiada, że choćbym miał wiarę, która góry przenosi, choćbym miał dar prorokowania, choćbym poznał tajemnice, choćbym odkrył niesamowite rzeczy, choćbym był najlepszym teologiem, choćbym miał wiele wspaniałych talentów, choćbym śpiewał jak najlepiej, choćbym grał jak najlepiej, a miłości bym nie miał, jestem niczym. To są słowa apostoła Pawła. Miłość jest potęgą. Miłość to potęga. Miłość zawsze wygrywa. Miłość jest motorem życia Kościoła. Co jest naj w Kościele? Miłość. Amen? Dlatego warto tą miłość poznać. Miłość, która jest największa. Miłość, która jest potęgą. Miłość, która wygrywa. To miłość agape. Co to za rodzaj miłości? Miłość agape to miłość, która daje. Miłość, która jest dawcą. Miłość, która udziela. Miłość, która daje. Dlatego, że mamy także inny rodzaj miłości. Naszą miłość uczuciową, naszą miłość emocjonalną, naszą miłość ludzką, cielesną. I ta miłość jest biorcą. Ona chce brać. Ona potrzebuje inspiracji, potrzebuje zachęty, potrzebuje okazania. I ta miłość jest także ważna. Ona też jest potrzebna. Tej miłości także musimy się uczyć. Na tą miłość oczekują nasze dzieci, a czasami trudno nam jest ją egzekwować, bo sami jej nie przeżyliśmy. Tą miłość uczuciową, tą miłość emocjonalną, bo ona jest nam potrzebna, bo ona chce być nakarmiona w nas, ale jest to miłość nastawiona na branie, dlatego nasze dzieci chcą brać, potrzebują tej miłości. Tak samo w rodzinie, w małżeństwie, między małżonkami jest potrzebny ten rodzaj miłości, ale jest to miłość nastawiona na branie. Ja chcę ją mieć od mojego współmałżonka, od żony, od męża. To jest ta miłość nasza, ludzka, emocjonalna, która jest w nas od dziecka, która jest w nas jakby wpisana. My ją mamy. Natomiast my dzisiaj mówimy o tym drugim rodzaju miłości. O miłości agape, która daje, która sprawia, że ja ją daję, że nie jestem biorcą, nie oczekuję na nią, ale jestem tym, który ją daje, który ją okazuje. Bo mam tą miłość agape, o której mówi apostoł Paweł, że jest największa, jest po to, by dać, by ją umiejscawiać w innych. Czytamy w pierwszym liście Jana, 4:7. Umiłowani. Jan jest apostołem miłości. Tak nazywają go bibliści. Tak wynika z jego wypowiedzi, z tego, co pisze w swoich listach. Powiada: umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż agape jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest agape, jest miłością. I teraz Jan objawia nam, jaka to miłość. Miłość, która daje. W tym objawiła się agape Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego dał, posłał na świat, abyśmy przezeń żyli. Nie polega miłość na tym, że myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i dał nam tą miłość. Okazał ją nam. Wtedy, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, wtedy, gdy byliśmy źli dla Boga, wtedy, gdy robiliśmy rzeczy, które były przed Panem obrzydliwe, wtedy już Bóg umiłował nas, bo umiłował nas miłością agape i On dał nam prawdziwą miłość, a więc posłał swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani. Jeśli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni co robić? Nawzajem siebie też miłować. Czyli miłować miłością, która daje. Tą samą miłością, którą dał nam Bóg. Kiedy patrzymy na charakterystykę miłości agape, to też apostoł Paweł pisze, użyłem tutaj tłumaczenia biblijnego z Biblii Warszawsko-Praskiej. Nie wiem, czy wiecie, że są różne tłumaczenia. Jest Biblia Gdańska, pisana takim starym językiem. Jeśli się nie zna niektórych słów z tego starego piśmiennictwa, to trudno załapać, o co chodzi. Jest Biblia Brzeska, jest Nowy Testament Poznański, bardzo ciekawe tłumaczenie. Jest Biblia tysiąclatka tak zwana. Jest Biblia Warszawska, ta nasza, brytyjka. Jest Biblia Warszawsko-Praska. I w Biblii Warszawsko-Praskiej użyję niektóre dzisiaj tłumaczenia, aby wam pokazać, jak różni się między tym, co mamy w Biblii brytyjskiej zapisane, ale ta sama treść bardziej wymownie przekazana. Czytamy tak, 4. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, chwały dla siebie. To jest tak popularne w tym świecie. Pokazać się. Otrzymać poklask. Aby mnie pochwalili. Prawdziwa miłość nie zabiega o to. Nie unosi się pychą. Nie jest bezwstydna. Dzisiaj wielu ludzi to ludzie bezwstydni. Świat jest pogrążony w zwiedzeniu, bezwstydności. Niestety są sfery naszego życia wstydliwe. Tak nakazał Pan Bóg. Na przykład nie będziesz odkrywał nagości swojej. Świat dziś jest przepełniony nagością, bezwstydem. Ale prawdziwa miłość nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. O, do tego wrócimy. Prawdziwa miłość nie pamięta złego. Jakże często diabeł chce, abyśmy pamiętali to, co złe. Aby było to zapisane jak na twardym dysku naszego życia. Aby ciągle się to pojawiało jak baner, gdy się budzimy rano. Abyśmy pamiętali to, co złe. Diabłu na tym zależy. Ale prawdziwa miłość, agape, nie pamięta złego. Bo Bóg nie pamięta nam złego. A Bóg jest miłością. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Prawdziwa miłość jest w stanie wszystko przetrzymać. Skąd to mieć w sobie? Na końcu się dowiemy, bo mamy źródło, skąd możemy to wziąć. I Bóg to źródło dziś otwiera przed nami i pragnie wlać w nas to źródło, abyśmy byli w stanie wszystko przetrzymać. Miłość nigdy nie ustaje, mimo że proroctwa się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie, miłość zostaje. Miłość pozostanie. Tak mówi Biblia. Wszystko przeminie. Wszystko przestanie istnieć, straci swoją wartość, ale miłość będzie trwać. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby rzeczy, które przemijają, burzyły naszą miłość. Aby rzeczy, które są tylko chwilowe, burzyły naszą miłość. Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy miłować, kochać. Bo rzeczy przemijają. Bo rzeczy przemijają. Zmieniają się. Dziś jest tak, jutro będzie inaczej. Rozmawialiśmy z braćmi. Dziś ta nowoczesna forma dla młodzieży, muzyki, prezentacji. Może niektórych starszych gorszyć. Może wzbudzać jakąś apatię, może wzbudzać jakąś niechęć. I tak sobie sam przypominam, kiedy byłem w ich wieku, kiedy robiliśmy pewne rzeczy, kiedy przychodzili bracia starsi, zapominając o miłości i zaciskali pięści, pokazywali palce i mówicie, macie z tym skończyć, bo jak nie skończycie, to się wami zajmiemy. Jak to bolało. Powiedziałem sobie, nie chcę być taki sam, gdy się zestarzeję. Nie chcę być taki sam i nie chcę robić tak samo, bo to wnosiło podziały, to burzyło tą więź, tą jedność. Miłość buduje, wszystko przemija. Styl, który myśmy mieli, przeminął i ten, który dzisiaj młodzież ma, przeminie, za kilka lat będzie zupełnie inaczej. I ci, którzy dzisiaj tutaj grają, będą sami stali z boku i będą mówić, czy tak można? Przecież myśmy to robili inaczej. Takie jest życie. Czy tego chcemy, czy nie, bądźmy dorośli. Myślmy logicznie. Miłość trwa wiecznie. Miłość jest najważniejsza, że ja będę kochał tych młodych ludzi, będę się o nich modlił, będę im błogosławił, będę przy nich i będę ich wspierał. Miłość jest to, co pozostaje. Co cechuje miłość? Dlaczego jest potęgą? I nim pokażemy wiersz, który mnie zaskoczył. To jest bardzo ciekawe. Miłość, taki jest wiersz w Biblii. Wiecie o tym? że miłość jest świadectwem życia wiecznego. Zastanówmy się przez chwilę, nim pokażę ten wiersz. Co jest świadectwem życia wiecznego? Oczywiście powiemy tak, bo Bóg umiłował, dał miłość i posłał Syna swego, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy wiara jest najważniejsza? Jest wiara, nadzieja i miłość, ale największa jest miłość. Oczywiście musimy uwierzyć. O, chcemy uwierzyć, bo kto uwierzy, ma żywot wieczny. Co innego byśmy mogli powiedzieć? Wiemy, że mamy życie wieczne, bo Duch Święty, Duch Boży poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że mamy życie wieczne. Chwała Bogu za to, że Duch Święty nam to poświadcza. Ale jest jeszcze jeden wiersz, który brzmi tak. My wiemy, pierwszy list Jana, 3:14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. Dlaczego my wiemy? Co jest powodem, że my wiemy, że mamy życie wieczne? My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo co? Bo miłujemy, bo my agapę naszych braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci, a więc warto przeanalizować swoje życie. Czy ja miłuję wszystkich braci? Czy ja miłuję wybranych braci? Czy ja miłuję wybrane siostry? Czy ja miłuję moich ulubieńców, moich bliskich, z tymi, z którymi się spotykam? Czy miłuję braci z dużej litery, w cudzysłowie Kościół? Bo Biblia mówi, bo kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. A więc my przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. A więc dodajemy do tych naszych przemyśleń, które mówią, bo posłał Syna, aby każdy, kto uwierzy, miał żywot wieczny. Bo Duch Święty poświadcza mojemu duchowi, że mam życie wieczne, jestem zbawiony, ale także dlatego, że miłuję braci. Przeszedłem ze śmierci do żywota. To jest oznaką mojego życia. I chcę miłować lepiej i lepiej. Bo to jest dar. My kierujemy się Bożym darem. To nie jest coś, co ja muszę wykrzesać z siebie. Ja muszę po prostu Bogu pozwolić, aby Jego miłość, potęga Jego miłości ogarnęła mnie. Ogarnęła mnie. Po drugie, miłość jest wypełnieniem Bożego zakonu, Bożego prawa. To jest Nowy Testament, Nowe Przymierze. Miłość jest wypełnieniem Bożego prawa. Jan 13:34-35. Pan Jezus powiada, nowe przykazanie daję wam. Pan Jezus powiada, nowe przykazanie daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, żebyście i wy wzajemnie się miłowali. A więc Pan Jezus powiada, tak jak Bóg agapę dał miłość, stał się dawcą i miłuje nas, umiłował nas bez względu na to, jakimi jesteśmy i jakimi byliśmy. Miłuje nas Bóg bardzo, On daje tą miłość, tak i my mamy miłować, dawać tą miłość w stosunku do drugich. Nie oczekujemy na to, że ktoś nas będzie miłował, ale sami stajemy się dawcą tej miłości. Dajemy. Dajemy tą miłość. Bo potem wszyscy poznają, żeście dziećmi moimi, a więc, że macie tą miłość, którą ja jestem. Poznają ludzie, gdy wy będziecie miłować. Gdy wy będziecie miłować drugich. Jak to poznają? Jak to zrozumieć? Jak to poznają? W jaki sposób? Kiedy będą mnie obserwować, kiedy będą mnie słuchać, nieprawdaż? Mój kolega w pracy parafrazuje, podaje taki przykład. On odczyta, czy ja kocham moją żonę poprzez to, jak ja o niej mówię. Co ja o niej mówię? Czy w ogóle o niej mówię? Jak się o niej wyrażam? Poznają. Jesteśmy w miejscu wielkiej odpowiedzialności. Ludzie mają poznać po naszym życiu, czy jesteśmy Jego uczniami, czy jesteśmy Jego dziećmi. czy do Niego należymy. Poznają po tym, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Kiedy będę mówił dobrze o moim bracie, o mojej siostrze, kiedy będę opowiadał o jego dobrych cechach, kiedy będę mówił, jak bardzo go miłuję, kiedy będę go błogosławił, kiedy będę się o niego modlił, kiedy nie będę mu zazdrościł, kiedy będę go wspierał, kiedy będę z tego magazynu Bożego, dawcy Boga, wylewał także i dawał. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jeśli ktoś wypełniał prawo w Starym Testamencie, znacie te fragmenty, które mówią o przykazaniach i prawie, które Bóg nadał. Bóg powiedział do narodu izraelskiego, jeśli przestrzegać będziesz prawa, moich przykazań, kiedy przestrzegać będziesz moich nakazów, które Ci dałem, mojego prawa, które ustanowiłem, przykazania, które Ci dałem, takie oto błogosławieństwa spłyną na Ciebie. A więc Izraelici musieli te wszystkie rzeczy, o których tam Bóg mówił, przestrzegać. Natomiast Pan dał nam nowe przykazanie. Jak sprawić, aby wypełnić prawo Nowego Testamentu? Poprzez to, że będę czcił jakiś sabat? Poprzez to, że nie będę jadł wieprzowiny? Poprzez to, że będę praktykował taki czy inny żydowski obrzęd? Nie poprzez to. To był Stary Testament. My wypełniamy prawo Nowego Testamentu poprzez to, że miłujemy tak, jak Pan umiłował. Pan Jezus powiada, nowe przykazanie Wam daję i kiedy ja wypełniam to przykazanie, zaczynają spływać na mnie Boże błogosławieństwa. Taka jest droga. Miłość jest największa. Miłość jest potęgą. W liście do Rzymian 13, od 8 do 10, apostoł Paweł mówi tak. Zauważyłem taką zbieżność, nie wiem, czy ją zauważyliście, że pierwszy list Koryntian 13, 13 wiersz, później pierwszy list Koryntian 13, od 4 do 8. Później czytaliśmy Ewangelię Jana, 13 rozdział, 34 do 35. Czytamy Rzymian, 13 rozdział, od 8 do 10. Zauważacie takie drobiazgi? Ja to zauważam. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz agape wzajemnej, miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, co zrobił? Wiecie, najbardziej uchybiamy w miłości bliźniemu. To jest nasza porażka. Dlatego czasami nie spływają na nas Boże błogosławieństwa, bo nie wypełniamy przykazania, nie wypełniamy prawa. Jeśli kto bowiem miłuje bliźniego swego, zakon wypełnił, prawo wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj wszystkich innych, w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządzi. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość, jest agape. Wypełnieniem zakonu jest miłość. A więc możemy się obwarować przykazaniami, nakazami, zakazami. Jeśli nie będzie w nas miłości, na nic to. Możemy być najbardziej wstrzemięźliwymi ludźmi, możemy być najbardziej skromnymi, możemy być najbardziej w jakiś sposób prezentującymi się ubogo, jeśli nie będzie miłości do drugiego człowieka, do drugiego brata, do drugiej siostry w moim sercu, to wtedy nie wypełniam przykazania Pana. A jeśli przykazania Pana nie wypełniam, to wtedy nie spływają na mnie Boże błogosławieństwa. Po trzecie. Miłość wybacza i zapomina, nie pamięta, nie wraca do tego z powrotem. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w wierszu 32 czytamy: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczający sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Pamiętamy, że odpuścił nam na bazie miłości, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A więc na bazie miłości Bóg odpuścił nam w Chrystusie nasze grzechy i oto apostoł Paweł naucza Kościół, abyśmy także odpuszczali sobie wzajemnie. Przykład idzie z góry od naszego Pana. On jest naszym wzorem. W księdze Izajasza proroka, w 43 rozdziale, w wierszu 25, Biblia warszawsko-praska, tak oto przytacza ten wiersz. Otóż to ja miałem zgładzić Twe przewiny i nie pamiętać już Twoich grzechów. Co Bóg mówi? Oto ja. Otóż jestem, który jestem. To ja zgładzę wszystkie Twoje przewiny, wszystkie Twoje grzechy, Twoje winy i nie pamiętać już Twych grzechów nie będę. Bóg nie pamięta. Bóg odpuszcza. Bóg zapomina. Zgładziłem przewinienia Twoje i nie pamiętam już Twoich grzechów. W liście do Hebrajczyków 8:12, tym razem Biblia Brzeska. Tak brzmi ten wiersz w liście do Hebrajczyków 8:12 w Biblii Brzeskiej. Albowiem ci ja będę miłościw nieprawością i grzechom ich, a złości ich już dalej pamiętać nie będę. To mówi Bóg. To mówi Pan. Czyż nie czujemy się z tym dobrze? Wspaniale. Bóg nie pamięta moich przewinień. Bóg nie wspomina złości mojej. Nie pamięta o moich grzechach i o moich nieprawościach. A my czujemy się z tym dobrze. Kiedy my nie będziemy pamiętać, nie będziemy wracać, nie będziemy przywoływać tego, co ktoś nam uczynił, też będziemy sprawiać, że inni ludzie będą czuli się dobrze, bo wtedy coś dajemy. Dajemy miłość. Miłość. Słyszałem niedawno świadectwo kobiety, którą znacie, na pewno czytaliście książki, nazywa się Corinne de Boom. Holenderka, Żydówka, która przeszła przez obóz koncentracyjny, która cierpiała niesamowite męki, która była niesamowicie dręczona przez oprawców w obozie koncentracyjnym. Ona pomagała dzieciom, ona chowała Żydów, pomagała jak mogła, aby naziści ich nie pozabijali. A skończyła w nagrodę za to w obozie, gdzie cierpiała straszne męki. I później, kiedy była już misjonarką, kiedy jeździła i usługiwała i głosiła wielu ludziom, była zapraszana przez wielu ludzi, przemawiała w Niemczech. Przemawiała w Niemczech na pewnym spotkaniu. To było spotkanie misyjne. Opowiadała swoje życie, opowiadała swoje świadectwo. Kiedy skończyła, podszedł do niej mężczyzna. Miał łzy w oczach, płakał. Podszedł do Corinne de Boom i powiedział: proszę, abyś mi wybaczyła. Proszę, abyś mi przebaczyła. A ona mówi: co mam przebaczyć? On mówi: ja byłem strażnikiem w tym obozie, w którym ciebie dręczono. Ja byłem wśród tych oprawców. Płakał i prosił o wybaczenie. Najpierw Corinne powiedziała, że w jej sercu nagle zaiskrzyło, ale natychmiast Bóg powiedział: przebacz. Przebacz. Objęła go i powiedziała: wybaczam ci. I nie będę tego pamiętać. Wiecie, czasami jestem przerażony, jak drobiazgi, błahostki w kościele dzielą ludzi. Jak zwykłe błahostki potrafią spowodować, że ludzie nie chcą sobie wybaczyć. A co dopiero cierpienie w obozie, co dopiero męka, to jest źródło prawdziwej miłości. Bracia i siostry, czasami mówię to do siebie, cienkie bolki jesteśmy. Jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o prawdziwe życie, jeśli chodzi o prawdziwe chrześcijaństwo, jeśli chodzi o prawdziwą postawę, bo miłość jest największa. Miłość jest największa. Robię największy cud, robię największy ruch, manifestuję największą moc, kiedy w miłości mówię: przebaczam i nie gniewam się, jestem wolny, jestem szczęśliwy. I tak do śmierci czuła się Corinne de Boom. Zaproszana przez cały świat, aby mówić o miłości Bożej. Po czwarte, miłość współdziała z wiarą. Galacjan 5:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Wiara musi poślubić miłość. Aby skutek tego związku było potomstwo. Amen? O, jakie potomstwo? Jakie potomstwo może mieć miłość czy wiara, która poślubiła miłość? Jakie dzieci? W postaci cudów. Jeśli chcemy cudów Bożych, nie ma innej drogi. Wiara musi poślubić miłość, aby był skutek tego związku. Ewangelia Marka, 11 rozdział. Biblia Poznańska teraz, to jest Nowy Testament. Bardzo fajnie brzmi. 23 wiersz. Ten fragment znamy, bo my o wierze dużo mówimy. Przypomnijmy sobie jeszcze raz. Zaprawdę powiadam wam, jeśli by ktoś powiedział tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w to, ale wierzył, że stanie się to, co mówi, to tak będzie. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się modlicie i o co prosicie, a stanie się wam. A teraz, a kiedy zabieracie się do modlitwy, a macie coś przeciwko komuś, przebaczcie mu. Inaczej nie zabierajcie się do modlitwy, bo to jest tylko gadanina, to jest tylko paciorek, który zmówię. A kiedy zabieracie się do modlitwy, a macie coś przeciwko komuś, musicie zadziałać, ja muszę zadziałać, musimy zadziałać. Mówię to do wszystkich nas, do swojego życia, do każdego z nas. Przebaczmy. Jak możemy przebaczyć? Na bazie miłości, aby i wasz Ojciec w niebie przebaczył wam wasze potknięcia, wasze winy, bo każdy z nas je ma. Każdy z nas potrzebuje przebaczenia od Ojca. To miłość daje siłę, aby przebaczać. Bez miłości nie jestem w stanie przebaczać. Ktoś, kto nie potrafi przebaczyć drugiemu, to znaczy, że ma deficyt miłości, potrzebuje miłości agape, aby mógł przebaczyć, aby mógł zmienić swoje zdanie, aby mógł zmienić swój język, gdy nim się porozumiewa i opisuje tego, komu powinien wybaczyć. Jest to bardzo ważne. No ale jak często to mam robić? Jak ludzie są tacy czasami trudni, nieprawdaż? Ile razy? Miłość nie liczy czasu. Znacie takie powiedzonka? Miłość nie liczy czasu. Jak jest prawdziwa, to czas nie ma znaczenia. Mateusz 18, 21-22. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu? Jeśli zrobił coś źle przeciwko mnie, zgrzeszył, uczynił coś złego, czyż aż do 7 razy, Panie, no chyba żartujesz, 7 razy temu samemu człowiekowi mam wybaczyć, kiedy 7 razy mi nadepnął na mój najmniejszy palec i mnie skrzywdził? 7 razy? Mówi mu Jezus, pewnie, że nie 7, Piotrze. Absolutnie, to jest nie na ludzkie siły. 7 razy wybaczyć temu samemu człowiekowi. Lecz 77 razy. Dziennie? No musi być naprawdę złośliwy gość. 77 razy dziennie mnie gdzieś tam, no, urazi, nie? Dotknie. 77 razy? Aż tyle? Dlatego, że Pan Jezus mówi na bazie miłości, która daje siłę, aby to zrobić. Oczywiście Piotr wyraził się dobrze. Nie jestem w stanie, Panie. Ja nie potrafię. No jakże mam 7 razy temu samemu człowiekowi wybaczyć, jak on zrobił coś przeciwko mnie? To jest niemożliwe, bo wiemy, jak my reagujemy. Wiemy, jacy jesteśmy po ludzku, nieprawdaż? Za 5 razem to bym przywalił po prostu. Przyłożyłbym już i dam sobie spokój. No cóż mi mam je krzywdzić? Facet czy facetka? Tak ludzie reagują, tak robią, tak żyją. Nieprawdaż? W małżeństwie i tak dalej. Tam na tej płaszczyźnie małżeńskiej to najlepiej widać. Tutaj no bardzo łatwo dochodzi do różnych ostrych otarć i ludzie nie wytrzymują, nie potrafią. 7 razy mam jej wybaczyć, jak jej mówię, że ma tak i tak robić, a ona tego nie robi. No trzepnę raz i się uspokoi. Tak ludzie mówią. Ale Piotr powiada: Panie, aż tyle? Pyta. A Pan Jezus powiada: no, a ja jak robię? A jak Pan Bóg robi z tobą? Ile razy ci Pan Bóg wybacza dziennie? Ile potknięć masz dziennie? Ile razy go uraziłeś? Ile razy zachowałeś się nie tak, jak powinieneś? Ile razy zrobiłeś to, co nie powinieneś zrobić? Ile razy Pan Bóg ci wybacza? 77 razy 7. Nieprawdaż? Łukasz 17, od 3 do 5. Miejcie się na baczności, mówi Pan Jezus. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. Jeśli cię poprosi o przebaczenie, przebacz mu. A jeśli siedmiokrotnie na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i siedmiokrotnie zwróci się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Jak to zrobić? No, jest już godzina 17, on już mnie 5 razy mi dopiął. A gdzie jeszcze do 22? Nieprawdaż? No ale przychodzi i prosi, przebacz, no źle się zachowałem, źle zrobiłem. Nie tak powinniśmy zrobić. No dobra, przebaczam ci o te 17, ale oto 19, a on znowu to samo. No ale jest świadomy swojego błędu, znów przychodzi. No ileż tak można? Jak długo można to wytrzymać? Ile człowiek ma siły, żeby to wytrzymać? No żadnej nie ma siły. Nikt z nas tego nie wytrzyma, ale zmierzamy do czegoś, co za chwilę powiem, co daje nam tą siłę i ludzie, którzy mają tą siłę, ludzie, którzy mają to w sobie, są w stanie tak żyć. I po piąte, miłość jest dziełem Ducha Świętego w nas. To nie jest coś, co my mamy, co gdzieś tam z domu wzięliśmy, co gdzieś tam w nas zostało wlane przez rodziców, w szkole, na studiach. Nie, absolutnie. Miłość jest dziełem Ducha Świętego w nas. Księga Ezechiela mówi tak, 11 rozdział, wiersz 19. Wtedy ja dam im nowe serce. Ha. Nie takie ludzkie, zwykłe, cielesne, słabe, które nie wytrzymuje, które się poddaje, które rezygnuje. Dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne, zacięte, zadziorne i dam im serce mięsiste, miękkie, pełne czułości i miłości. Zmienione serce potrafi kochać, jest pełne miłości. List do Rzymian 5:5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych Przez Ducha Świętego, który nam jest dany. A więc miłość jest dziełem Bożego Ducha. Duch Święty rozlewa miłość po naszych sercach. A więc żeby miłować miłością agapę, potrzebuje więcej Ducha Świętego, więcej Bożego Ducha w moim sercu. Żeby przebaczać na bazie tej miłości, miłości agape, tak jak Bóg wybacza mi, potrzebuję więcej Ducha Świętego, bo sam nie jestem w stanie, nie potrafię. Moje słabości są większe, mój temperament, moja ostrość, to nie daje rady. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Potrzebuję Ciebie. I Duch Święty rozlewa miłość po naszych sercach. I apostoł Paweł, to już koniec, dwa ostatnie fragmenty. W liście do Galacjan, 5 rozdziale, wierszu 16, znów Biblia Warszawsko-Praska brzmi tak. A teraz posłuchajcie, co wam powiem, mówi apostoł Paweł. Starajcie się, by Duch Boży kierował waszym postępowaniem, a nie ulegajcie pożądaniom ciała. Nasze ciało by przywaliło. Nasz temperament by zbrukał takiego, który coś nam zrobił. Nasze emocje by się chciały odgryźć, by chciały reagować negatywnie. Natomiast apostoł Paweł powiada, starajcie się, by Duch Boży kierował waszym postępowaniem, bo On rozlewa miłość Bożą po naszych sercach. Starajcie się, aby Duch Boży kierował waszym postępowaniem. I dalej pięknie Biblia Warszawsko-Praska ten fragment nam określa. 5 rozdział, wiersz 22. Z ulegania zaś Duchowi Świętemu, pięknie to brzmi, ja nie mogę oderwać oczu od tego tekstu. A z ulegania zaś Duchowi Świętemu, a więc uległość Duchowi Świętemu sprawia, że rodzi się w nas co? Miłość. Już nie mówię o innych rzeczach, które są tam wymienione, na razie mówimy o miłości. A więc z ulegania Duchowi Świętemu rodzi się miłość. Rodzi się w nas. Jest to owoc Bożego Ducha, Tam jest wymienione wiele innych rzeczy. Pokój, radość, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność. To wszystko jest powiązane z miłością. Łagodność, opanowanie. Rzecz jasna, że temu wszystkiemu nie sprzeciwia się żadne prawo. A więc my nie potrzebujemy już prawa, zakonu, nakazów, zakazów, całej hierarchii, całej listy rzeczy, które nam wolno, które nam nie wolno. Jeśli ulegamy Duchowi Świętemu i rodzi Duch Święty w nas miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, nie ma żadnego prawa, nie jest nam potrzebne. 5, wiersz 24. Ci, którzy przynależą do Jezusa Chrystusa, sprawiają, że wszelkie pożądliwości i grzeszne pragnienia ich ciała są niejako współprzybijane z ciałem Jezusa do krzyża. Piękna interpretacja. Bo ja, żyjąc z Jezusem na co dzień, pozwalam, aby moje grzeszne pragnienia, moje cielesne słabości były współprzybijane z ciałem Jezusa do krzyża. I ostatni wiersz. Jeśli Duch Boży jest dawcą, bo Bóg jest dawcą, bo miłość agape daje. Jeśli Duch Boży jest dawcą naszego życia, to powinniśmy postępować zgodnie z wymogami Ducha, a więc także dawać. Być dawcami miłości. Tak jak Duch Boży dał nam, tak i my przez Ducha Bożego, który rozlewa w naszych sercach, miłość dajemy. I to jest nasza rola. Dlatego apostoł Paweł powiada: starajcie się, by Duch Boży kierował waszym postępowaniem. Dalej: ulegajcie zaś Duchowi Świętemu, który rodzi w was miłość. I dalej: poddawajcie, sprawiajcie, że wasze pożądliwości i grzeszne nawyki są przybijane wraz z Chrystusem do krzyża. To jest moja rola. Pan Jezus tego nie robi na siłę w moim życiu. Pan Jezus nie na siłę uczyni mnie człowiekiem miłującym, przebaczającym. To ja staram się o to, aby Duch kierował moim życiem. To ja ulegam Duchowi Świętemu. To ja Go proszę, aby mnie napełnił i rozlał tą miłość po moim sercu. A Biblia mówi, że Pan Bóg daje Ducha Świętego bez miary tym, którzy Go o to proszą. Potęga miłości. Powstańmy do modlitwy.